tytuł tygodnia.
Demokrator. Piotr Gociek. Wydawnictwo Ender Warbook. Mówi autor.
Myślę, że Demokrator od swojej premiery w 2012 roku, a miał później też liczne wznowienia, bo doszliśmy chyba już do trzeciego czy czwartego wydania, był odczytywany bardzo prawidłowo przez zdecydowaną większość czytelników i krytyków, którzy uważają go za książkę no tyleż zabawną i ironiczną, co właśnie przerażającą. Ja na przykład usłyszałem pewnego razu od jednego z czytelników, pana naprawdę w słusznym wieku, że on nie czytał lepszej książki o stalinizmie, choć sam pamięta tamte czasy i nie miał na myśli stalinizmu jako dokonań złych Stalina i jego władców, tylko tego właśnie zabójczego systemu, tej pułapki na ludzką duszę, którą stalinizm, w ogóle komunizm był. Myślę, że ta książka już się stawała coraz bardziej aktualna, rok po roku, w miarę jak przybywali jej nowi czytelnicy. No krótko mówiąc, ja przestrzegałem przed tym, co dzieje się w Rosji, grubo przed tym, zanim stało się to modne. Dzisiaj każdy mądry po szkodzie opowiada w gazetach o tym, jaki to Putin jest straszny. Ale ja pamiętam, jak jedna ze znanych figur sceny literackiej po premierze w 2012 roku o Demokratorze mówiła z pogardą, że to takie, to takie śmichy, chichy z Rosji, no. Zalecam Państwu zapoznanie się z tą powieścią. Myślę, że dowiecie się wielu przerażających i prawdziwych rzeczy o tym, co sprawiło, że system w Rosji jest taki, a nie inny.
Tytuł tygodnia.
Demokrator. Czyta autor.
Każdy sen kiedyś się kończy, tylko bieda jest wieczna, mawiają żmurłacy w jednym ze swoich niezliczonych, enigmatycznych przysłów. Tak i Frunze wybudził się po raz kolejny z powracającego nieustannie koszmaru. Rzeczywistość nie była dużo lepsza. Przecież dalej leżał spocony w ciemnościach sali 50. Szpitala Kosmicznego Rajkonur 1, czekając na poranny sąd i niechybną degradację, a może i egzekucję. Jakaś część Frunzego mówiła mu, że może to i dobrze, że czas przerwać już tę krótką przygodę ze światem widzialnym, skoro i tak nic nie czeka tu na niego oprócz wstydu i smutku. Inna część buntowała się, krzycząc: to nie może się tak skończyć. Rusz się, zrób coś, łachudro. Wtedy znienacka ryknęło radio. Nic to, że Frunze wyłączył je wcześniej. We wszystkich szajdowizorach, radioodbiornikach i zwykłych megafonach, jak kraina Gorocka długa i szeroka, zainstalowane były bowiem specjalne obwody, które włączały urządzenia, gdy przekazywano informacje o jego najdostojniejszej figurze, gubernatorze. Tak było i teraz. Wybiła północ, więc z głośników dały się słyszeć, regulaminowo, gorockie kuranty, a następnie głos spikera. Podajemy najświeższe informacje o stanie przygotowań do gospodarskich wizyt jego wieliczestwa gubernatora, zaplanowanych na jutro, obwieścił znajomy głos. Okręg Pasłowocki, 1, ubyło 1. Okręg Rurykowski, 0, ubyło 2. Okręg Talamarsko-Czetwertyński, 1, przybyło 1. Tak cudownie, widzicie, było w naszej krainie. Gubernator przemierzał niestrudzenie liczne wiorstometry, by spraw państwowych osobiście doglądać. Nawet jeden z jego ludowych przydomków brzmiał po prostu podróżnik, a inny wędrowiec. Wstawał każdego dnia niezmiennie jak słoneczko, tyle że zamiast wędrować po nieboskłonie, wybierał bliższe nam drogi ziemskie i niezmiennie jak słoneczko serc naszych, słoneczko dusz naszych, serdecznie był witany. To, że ostatnim nocnym serwisem kanału pierwszego i Radia Stolica 1 były wiadomości gubernatorskie, nie było dla Frunzego żadną nowiną. Wiedział przecież o tym tak, jak i wiedziały miliony obywateli. Ale nowością było zdanie, które pojawiło się na zakończenie długiej wyliczanki miejsc, które nazajutrz zaszczyci swą obecnością dobroczyńca narodu. Uwaga! Po ciężkim miesiącu chlipcu spędzonym w podróży, gubernator powraca do stolicy. Przemówi do ludów 25 dnia sierpnia, gdyż będzie to dzień wyborów. Po tych słowach radio wyrzuciło jeszcze z siebie wielce skoczną, a jednocześnie poważną i nastrajającą do zadumy pieśń, czyli hymn Gorodopolis. Było w niej wiele słów o przyszłości, pokoju i jasności, ale najwięcej o poświęceniu i walce. Frunze, wstyd powiedzieć, zachował się w tym momencie dość haniebnie, bo zapomniał całkiem o przyjęciu postawy zasadniczej. Wszystko przez to, że ostatnia wiadomość wprawiła jego myśli w istną galopadę. Dotąd przekonany był, że jego żywot nieodwracalnie już będzie krótki, nędzny i dokonany w ponurej niesławie. Teraz błysnęła mu myśl, że może istnieje dlań jakaś droga ratunku i odkupienia. A jakież inne miejsce odkupienia mógłby sobie wyobrazić, jak nie serce naszej krainy, cudowne, pełne strzelistych wież Gorodopolis? Do kogóż miałby błagania swe zanieść, jeśli nie do gubernatora? Była to przecież jedna jedyna osoba na świecie, która potrafiła ruchem ręki zmieniać losy narodów, zmarszczeniem brwi osuszać morza, skinieniem palca prostować orbity satelitów, a mrugnięciem oka unicestwiać wrogie kohorty. Odwiedzali go znani aktorzy z Metropolis, bili pokłony prezydenci rozlicznych państw przypiętych do naszych rur gorodzkich, tłoczących na zachód i południowy zachód wszelakie paliwa. Gubernator mógł wszystko. Cóż to więc za zadanie dla niego odmienić los jednego marnego gasponauty, pomóc mu odnaleźć spokój, pomóc mu duszę uleczyć? Może zechce pokornej prośby wysłuchać. Nie zostawi chyba w potrzebie drucha z ukochanego korpusu gasponautów. Tak przecież sam mówił, gdy zaszczycił promocję rocznika Hermana Frunze. W służbie ojczyzny więź nas łączy silniejsza niż jucha. Druch gasponauta nie opuści nigdy swego drucha. Podekscytowany tym pomysłem Frunze zerwał się ze szpitalnego łóżka, szary koc odrzucił, krytycznym okiem salę 50 obrzucił. Do Gorodopolis ruszaj, bratku, pomyślał, ku pałacowi ludów.
Tytuł tygodnia.